Kwadrans po godzinie 11. Janusz Rzeczkowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na lubuskie forum Radia Zachód. Podobnie jak w ubiegłym tygodniu, jak to mamy w zwyczaju, parami spotykamy się z politykami naszej ziemi lubuskiej. W pierwszej parze spotykają się Grzegorz Maćkowiak, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, czy się słyszymy?
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Słyszymy się zatem i Sebastian Ciemnoczołowski, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Witam pana radnego.
Dzień dobry, witam panów, witam państwa.
Napięcie w sejmiku województwa lubuskiego, nieposiadająca większości koalicja PO-PSL-SLD, zasłaniając się wydatkami na służbę zdrowia, dąży do przyjęcia uchwały, która umożliwi, jak mówi opozycja, realizację kontrowersyjnych wydatków. Chodzi m.in. o środki na promocję, misje gospodarcze czy zakup ziemi pod budowę nowych obiektów Urzędu Marszałkowskiego. Z dokumentów wynika, że ta inwestycja pochłonie ostatecznie 80 milionów złotych. Na to nie zgadza się opozycja, która chce, by przesunięcia budżetowe głosować osobno na służbę zdrowia i pozostałe cele. Zarząd województwa jest jednak nieugięty. No i tu pytanie do Sebastiana Ciemnoczołowskiego. Dlaczego? Czy przemawiają za tym argumenty merytoryczne, czy może jest to swoista próba sił w sejmikowym układzie władzy?
Jest to, panie redaktorze, na pewno próba sił, ale nie spowodowana zamierzeniami czy czynami rządzącej koalicji w sejmiku województwa lubuskiego. Są koalicje, jak państwo zauważyliście na konferencjach prasowych potwierdzonej po zmianie naturalnej, no przy smutnej całej tej sytuacji związanej ze śmiercią pani prezes Fedak, ta koalicja została potwierdzona przez nas i jej następcę, przez pana marszałka Tomczyszyna. Pojawiały się pytania, czy PSL zawarczy porozumień z samorządowcami jest w tej koalicji. No to te wątpliwości zostały rozwiane i ta koalicja została potwierdzona. To jest jakby jeden aspekt tego, co wydarzyło się w sejmiku, dlatego że tak zwani bezpartyjni samorządowcy i radni dwóch prezydentów, pana prezydenta Mileckiego i Kubickiego, widząc, że nie są w stanie rozbić tej koalicji, no zaczęli się bawić niebezpieczną bronią. Na czym ta zabawa polega? Zabawa polega na tym, żeby pokazać, że koalicji brakuje jednego głosu do większości. Zaczęli tak naprawdę bez żadnych argumentów, bez żadnej dyskusji głosować w czambuł wszystko to, co jest zgłaszane, co jest zgłaszane pod obrady sejmiku.
Ale tutaj niestety mówimy o służbie zdrowia, panie radny, i tego, ja dlaczego nie chcecie też państwo tego podzielić?
Już chciałem do tego wątku dotrzeć, panie redaktorze. Pan dobrze wie, że zanim pewne sprawy trafią na sejmik, wcześniej są przedmiotem obrad zarządu województwa, a następnie są kierowane na komisję, gdzie wszyscy ci radni, którzy głosowali przeciwko środkom finansowym, między innymi na służbę zdrowia, ale nie tylko, na wiele innych ważnych zadań w województwie, nie zgłosili żadnej merytorycznej uwagi co do tego typu sposobu, po pierwsze, procedowania, który od lat jest niezmienny. Rząd tak samo uchwala zmiany budżetowe w jednej uchwale. Wszystkie samorządy tak robią od lat. No to są jakieś ewenementy, jeżeli się dzieje coś innego. I ci radni nie zgłaszali żadnych uwag merytorycznych co do tego sposobu, nie tylko funkcjonowania, ale nawet co do zakresu.
Ale podczas sesji już takie głosy się pojawiły.
I nagle na sejmiku, tylko dlatego, żeby coś udowodnić, głosują przeciwko tym zmianom. Trzeba było zaproponować czy pokazać swoje wątpliwości wcześniej. Myślę, że byśmy się nad nimi pochylili. Myślę, że zarząd województwa zająłby się merytoryczną rozmową z tymi argumentami. A tak wrzucanie czy głosowanie wszystko w czambu tylko po to, żeby komuś zrobić na złość, że tak naprawdę udowodnić, że brakuje tego 16 głosu.
Jak ocenia tę sprawę Prawo i Sprawiedliwość? Jakie mogły się zdarzyć. Grzegorz Maćkowiak, bardzo proszę.
No ja myślę, że jest właśnie zgoła odmiennie, to znaczy właśnie celowo spakowano wszystkie uchwały w jedną jakby, żeby głosować, dlatego że właśnie tych kontrowersyjnych elementów tam było bardzo dużo i w kwestii ochrony zdrowia, w kwestii zabezpieczenia mieszkańców województwa lubuskiego i przeznaczenia na to środki, jeżeli chodzi o właśnie służbę zdrowia, o szpitale, o tego typu kwestie, nie było nigdy, przynajmniej ja nie pamiętam, żadnych kontrowersji i tutaj żadnej obstrukcji. Wręcz przeciwnie, było wsparcie i zrozumienie. Natomiast jeżeli państwo w dobie pandemii, kiedy też Lubuszanie, no też mają też czasem swoje własne problemy finansowe, tracą pracę, znajdujecie ogromne pieniądze właśnie na promocję, która dochodzi dzisiaj już do absurdalnych rozmiarów, monstrualnych wręcz. Powołaliście specjalny w ogóle departament, który zajmuje się obsługą informacyjną, tworzycie telewizję. Pytanie jest, w jakim to wszystko jest celu? To znaczy, czy wam chodzi rzeczywiście o ochronę zdrowia i tutaj pełna zgoda, czy wam chodzi właśnie o te pieniądze na promocję, bo wizerunkowo wygląda to dzisiaj bardzo źle. Tak właśnie rządzicie, że właśnie to źle wygląda wizerunkowo i potrzebujecie jeszcze więcej pieniędzy, żeby to wszystko przykryć. Więc ja myślę, że trzeba się cofnąć krok do tyłu. Widziałem ostatnio rozmowę pana wojewody z panią marszałek. Krok w dobrym kierunku. Rozmawiajmy, podzielmy te wszystkie rzeczy na elementy i każdą merytorycznie przyjmujemy. Jeżeli jest kwestia przesunięcia środków na ochronę zdrowia, jak najbardziej. Jeżeli są właśnie tego typu rozwiązania, jak pieniądze na promocję, właśnie w dobie pandemii, to trzeba powiedzieć,
dobrze,
dlaczego i po co.
Promocja to jest jedna kwestia.
Państwo tego nie mówicie celowo. Panu nie przeszkadzałem.
Ale to pan redaktor z tej strony się wcina, panie Grzegorzu.
Do mieszkańców.
Dobrze.
Myślę, że to jest jakby podstawowa...
Życzliwy pan redaktor przerywa, nie ja.
Nie, ja chciałem dopytać jednak może o życzliwości mediów za chwilę. Natomiast pojawia się pytanie inne, bo promocja to jest jedna sprawa, ale ten budynek Urzędu Marszałkowskiego, który docelowo ma kosztować 80 milionów i w tej uchwale są zapisane środki na wykup gruntu, właśnie pod budowę tego budynku, no to jest zastanawiające, że też w dobie tego kryzysu, z którym mamy do czynienia, no i też w kontekście tego, jak inne obszary wymagają nakładów pieniężnych, Urząd Marszałkowski chce budować nowe obiekty. Dlaczego, Sebastian Cienoczołowski?
To ja tylko się odniosę do tego jeszcze, jakby pan pozwolił, co był tutaj mój przedmówca, dlatego że jeżeli byłyby takie uwagi merytoryczne i rzeczywiście ktoś chciałby coś ukrywać, wrzucać do jednego worka, to państwo powinniście dużo wcześniej o tym mówić, zwrócić nam na to uwagę, a żaden radny PiSu, nawet na sejmiku nie zająknął się ani słowem, że te wydatki są niecelowe. Poza tym, proszę pana, nikt nie uchwala osobno każdej zmian. No proszę zobaczyć na wasz rząd w dobie pandemii, przy okazji ustaw związanych z ochroną zdrowia, wrzucacie różnego rodzaju restrykcje, jak na przykład karanie śmiercią lekarzy za błąd lekarski, co wymyślił pan minister Ziobro.
Wróćmy do województwa lubuskiego i tych budynków Urzędu Marszałkowskiego. Dlaczego?
Panie redaktorze, jeżeli chodzi o promocję na przykład, co było tutaj zarzutem, to ja chcę przypomnieć, jakie wydatki, 2 miliardy złotych rocznie ten rząd polski wyrzuca na telewizję.
Panie radny, 80 milionów złotych na nowy budynek Urzędu Marszałkowskiego. Dlaczego? Ja pytam o to. Bardzo proszę.
Odpowiem, panie redaktorze, proszę się nie denerwować.
Ja się nie denerwuję, tylko chcę, żeby pan odpowiedział na to pytanie.
Nieprawdziwe zarzuty mojego przedmówcy. Jeżeli chodzi o wykup gruntów pod przyszły budynek, który nie ma być wyłącznie budynkiem dla departamentów unijnych Urzędu Marszałkowskiego, ale także dla innych instytucji tego urzędu, które są rozproszone po całym mieście i także w innych miastach. Poza tym to ma być budynek pasywny, ma być tam inkubator przedsiębiorczości i będzie to finansowane nie ze środków budżetu, ale ze środków zewnętrznych, ze środków Unii Europejskiej. Bo
zgoda, które można przeznaczyć także na inne cele. 13 tysięcy złotych za metr kwadratowy.
Ale już tłumaczę panu. Po co wynajmować? My dzisiaj płacimy za wynajem pomieszczeń dla Urzędu Marszałkowskiego ze środków unijnych, bo to jest z pomocy technicznej, ogromne pieniądze. I jakbyśmy podjęli tą decyzję na początku okresu programowania, to dzisiaj za te środki, które poszły na wynajem, mielibyśmy swój budynek. I taki jest właśnie cel budowy tego budynku, dobrze, żeby ze środków pomocy technicznej,
panowie,
które poszłyby do kieszeni prywatnych przedsiębiorców wynajmujących powierzchnię, mieć swój budynek.
Jest odpowiedź oczywiście. 80 milionów, przypomnę, hala CRS w Zielonej Górze z aquaparkiem kosztowała 140. No, można się zastanowić, na co przeznaczać środki unijne. Tutaj, jeśli można, komentarz Grzegorz Maćkowiak.
Ja uważam, że to po prostu jest sytuacja, w której nie mamy tych pieniędzy za dużo i rzeczywiście służba zdrowia jest dzisiaj absolutnym priorytetem, no trzeba nad takimi wydatkami zawsze się zastanawiać. To pan tutaj mówi oczywiście o argumencie, że tu przesuniemy, bo nie będziemy płacić za wynajem. No to przepraszam, to 10 lat co robicie?
nie przesuniemy, tylko ten budynek będzie sfinansowany, proszę zrozumieć, co ja mówię, z pomocy technicznej, która dzisiaj...
Myślę, nie rozumieją. Dzisiaj co robicie w takim razie?
Przez to, że Urząd Marszałkowski nie ma swoich pomieszczeń, zapadła decyzja, żeby nie wynajmować tych pomieszczeń na zewnątrz, tylko kupić na środki unijne z pomocy technicznej przestrzeń, a nie wydawać pieniądze na wynajem, no bo to jest bez sensu. Ta nieruchomość zostanie...
Sebastian Siemoszułowski mówił o mediach. Pokłosiem konfliktu w sejmiku są informacje dotyczące dyskusyjnych wydatków zarządu województwa. Radna i była szefowa Nowoczesnej Aleksandra Mrozek podała w mediach społecznościowych, że na usługi w sprzyjającej platformie Gazecie Wyborczej z jednego tylko departamentu w latach 2018-2019 wydano ponad 435 tysięcy złotych, a w Urzędzie Marszałkowskim zatrudniana jest rodzina redaktora naczelnego Zielonogórskiej Gazety Wyborczej. Nasuwa się więc pytanie o obiektywizm tak zwanych wolnych mediów i niezależność wspierających koalicję. Jak to panowie skomentujecie? Grzegorz Maćkowiak.
No rzeczywiście, sytuacja, w której pani radna uzyskała taką odpowiedź, trochę tak rzuca światło, że tak powiem, trochę więcej tego światła na to, w jaki sposób ostatnio Gazeta Wyborcza komentuje sytuację wokół sejmiku województwa lubuskiego, między innymi w związku na przykład z tymi rzeczywiście tarciami w koalicji, bo one były poważne i rzeczywiste. Ja do końca nie wiem, czy one się skończyły. To pan tutaj radny, myślę, że tak... jakby chce troszkę jakby ubarwić rzeczywistość, powiedzieć, że wszystko
jest w porządku. Proszę się zająć zewnętrznymi problemami.
Pozwólmy kontynuować.
Ale to są państwa sprawy. Natomiast ja myślę, że gorszy jest ten cały konglomerat mediów, które się tworzą tam wokół Urzędu Marszałkowskiego, bo one mają jakby jeden cel, żeby za pieniądze podatników prowadzić politykę informacyjną tylko i wyłącznie jednostronną. I to jest groźne i na to idą już gigantyczne pieniądze, gdzie budżet województwa lubuskiego przecież nie jest z gumy. No i te pieniądze, jeżeli idą na taki cel, to nie idą na przykład na inne cele. A mamy wyzwań bardzo dużo. Także myślę, że tych kwestii kontrowersyjnych jest bardzo dużo.
Pytanie do Sebastiana Ciemnoszałowskiego, bo trudno podejrzewać radną Mrozek, a jakąś sympatię do mediów publicznych, ale fakt, że punktuje Gazetę Wyborczą, także Platformę Obywatelską, osobę, która do tej pory przecież była kojarzona jednak z państwa środowiskiem, jest zaskakujący.
Ja nie wiem, z kim kojarzona jest ta osoba, dlatego że ona już była w 10 albo 15 różnych środowiskach politycznych i już nie wiem, jaką ma tożsamość. I nie wiem, z jakich powodów jako pracownik pana Janusza Kubickiego, który ma konglomerat różnego rodzaju mediów, to mówi. Natomiast powiem tak, przeczytałem dzisiaj komentarz pani marszałek pod postem pani z kolei innej radnej, która pracuje w Urzędzie Miejskim.
Zdaje się, że pani radna Kulczycka również
o tym napisała. Dementuje te informacje, one są nieprawdziwe. Mhm. Ja wierzę jednak pani marszałek jako urzędnikowi, najwyższemu urzędnikowi samorządowemu, a nie radnej, która jest frustrowana.
A te kwestie dotyczące jakichś koneksji rodzinnych i zatrudniania rodziny redaktora naczelnego?
Panie redaktorze, żyjemy nie tylko w takim województwie, ale w ogóle w rzeczywistości, że każdy ma jakąś rodzinę, która gdzieś pracuje. Pana rodzina też pracuje w instytucji marszałkowskiej. Nikt z tego nie robi żadnego wydarzenia.
Moja rodzina nie pracuje w żadnej z instytucji marszałkowskiej.
Każdy gdzieś jakąś pracę musi podjąć. Co do Lubuskiego Centrum Informacji. To jest instytucja, która ma właśnie rzetelnie informować Lubuszan o tym, co się dzieje, bo zobaczymy, szanowni państwo, w jakiej my żyjemy. Sytuacji medialnej. 2 miliardy złotych rząd.
Ale to nie są media, to jest jakby jednostka urzędu.
Nie, panie redaktorze,
bardzo przepraszam. Ale rozmawiamy o środkach publicznych przeznaczonych przez Urząd Marszałkowski.
Więc samorządy muszą mieć też swoje źródła przekazu, żeby rzetelnie informować mieszkańców, a nie żeby nie mieli tylko dostępu do tej taniej propagandy, którą państwo robicie.
Bardzo dziękuję panom za rozmowę i za wypowiedź w tej części programu. Sebastian Ciemnoczołowski, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Oraz Grzegorz Maćkowiak, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję, kłaniam się.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
I kolejna para gości w Lubuskim Forum Radia Zachód. Witam profesora Bogusława Liberackiego, Nowa Lewica, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Witam panie pośle.
Dzień dobry, witam słuchaczy, witam pana, witam również mojego rozmówcę.
A jest nim Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska. Kłaniam się.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry panie profesorze, witam szanownych państwa.
Korzystając w takim razie z obecności pana europosła, rozpocznijmy od tematu europejskiego i unijnego, bo otóż dotarły do nas informacje, że ma być podjęta rezolucja, w myśl której teren Unii Europejskiej, całej Unii Europejskiej zostanie uznany strefą wolności, strefą LGBT. I pojawia się pytanie, czy tego rodzaju rezolucja, tego rodzaju aktywność Parlamentu Europejskiego jest właściwe w kontekście poszanowania jednak praw osób, które może niekoniecznie są zainteresowane promocją pewnych środowisk z jednej strony i pytanie z drugiej, czy Unia Europejska jako taka w ogóle powinna w tych kwestiach światopoglądowych się wypowiadać?
Otóż Unia Europejska znajduje się w następującej sytuacji. Mianowicie próbujemy zareagować na to, co dzieje się w niektórych państwach członkowskich. Niektórych to tutaj Polska odgrywa bardzo ważną rolę. Dlaczego? Jeżeli z Polski płyną sygnały, LGBT to jest ideologia. A przecież LGBT to są po prostu ludzie. To jest ich los indywidualny. Oni nie wybrali sobie formuły L, G czy B czy i tak dalej. O, to po prostu to nie pochodzi z wyboru. Takimi się urodzili, z taką właśnie jako mniejszości. Drugi powód bardzo ważny to jest prawa człowieka, obywatela, prawa podstawowe, gdziekolwiek byśmy nie sięgnęli. Każdy jest sobie równy, każdy urodził się równym i każdy zasługuje na szacunek. No i wreszcie też z Polski pochodzi. Tworzenie stref wolnych od LGBT. Co to znaczy strefa wolna
Ale od LGBT? Ale czy coś takiego to jak znaczy, strefa że... wolna od LGBT w ogóle istnieje? Bo jeśli dobrze pamiętam, to jeden z lewicowych performerów po prostu jeździł od miejscowości do miejscowości i fotografował tabliczkę, której zdjęcie następnie wysyłał do rozlicznych instytucji, powodując fałszywy obraz o sytuacji w Polsce na temat sytuacji właśnie mniejszości LGBT w naszym kraju.
Nie, redaktorze, to nie dokładnie tak. Tak, on jeździł, tylko tam były podejmowane uchwały ciał samorządowych, że nasza gmina, nasza miejscowość jest wolna od LGBT.
Od ideologii
pytanie,
LGBT.
Co to znaczy? To znaczy, co z tymi ludźmi należy zrobić? Wyeksmitować czy coś jeszcze innego wymyśleć? No pamiętamy z historii europejskiej były strefy wolne od różnego rodzaju mniejszości, czym to się kończyło.
Panie
Dlatego
profesorze.
Proszę zrozumieć, że tu jest sytuacja niejako wymuszona.
Ale potrafi pan postawić i znaleźć różnicę między tymi dwoma obszarami. Znaczy, czym innym jest promocja ideologii LGBT w rozumieniu promocji pewnych zwyczajów seksualnych mniejszości, a czym innym jest poszanowanie dla osoby ludzkiej. No przecież tutaj chyba tego tłumaczyć i rozgraniczyć nie trzeba. Dlaczego ta konkretna grupa osób, które mają pewnego rodzaju zaburzenia w sferze seksualności, ma być w sposób szczególny promowana przez Unię Europejską?
To nie, i znów, panie redaktorze, to nie jest kwestia zaburzeń. Oni po prostu tacy są, to jest raz. I nie byłoby promowania przez Unię Europejską, jeżeli nie byłoby dyskryminacji w Unii Europejskiej. To jest odpowiedź na przejawy dyskryminacji. Ci ludzie tak odbierają. Jesteśmy dyskryminowani. Jesteśmy wytykani jako ci gorsi. Przyjmijmy postawę taka, jaka jest charakterystyczna dla bardzo wielu państw członkowskich Unii Europejskiej, gdzie po prostu traktujemy. Każdy ma prawo być sobą.
Co na to ludowcy?
To nie pochodzi z wyboru. Natomiast każdy ma prawo być również porządnym obywatelem.
To prawda. Ale Arkadiusz to Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska, więc ugrupowanie, które reprezentuje polską wieś, ta, jak wiemy, jest obszarem konserwatywnym, tak przynajmniej się sądzi, więc jak na taką inicjatywę Parlamentu Europejskiego zareagują ludowcy?
Czy szanowni państwo, ja mam do tego taki szczególną relację do środowiska LGBT, ponieważ ponad 5 lat mieszkałem...
Gdyby mógł pan troszeczkę bliżej mikrofonu, telefonu mówić, to byłoby bardzo dobrze.
Chciałem powiedzieć, że od 5 lat mieszkałem w Anglii. I to zaskoczyło mnie jakby najbardziej, to olbrzymia tolerancja Brytyjczyków. Śmieliśmy się nawet z rodzeństwem, że w momencie, kiedy wychodziliśmy, gdybyśmy wyszli z domu ubrani w worek po ziemniakach, to nikt i tak na nas by nie zwrócił uwagi, bo po prostu byłoby to dla nich normalne. Nie wspominając o tym właśnie, że właśnie w Wielkiej Brytanii poznałem wiele osób wywodzących się ze środowisk LGBT i powiem tak, to w 100% byli bardzo mili ludzie. Ludzie tacy jak my, ale często właśnie nieszczęśliwi, jeżeli chodzi, bo też poznałem Polaków, właśnie systemy państwowe nie zawsze pozwalają im normalnie żyć, funkcjonować, czy mieć dostęp do informacji medycznej swojego partnera czy partnerki, gdy właśnie partner trafia do szpitala. Ja, szanowni państwo, myślę, że jeżeli Unia Europejska chce rozpocząć debatę na ten temat, to byłby to słuszny kierunek, bo ja nie wyobrażam sobie wprowadzenia przez Unię Europejską strefy LGBT i grozić jakimiś sankcjami, gdybyśmy ich nie wprowadzili, bo tutaj to jest bardzo delikatna sprawa i tutaj potrzeba dialogu, a nie jakiegokolwiek szantażu. I tak ostatnio właśnie myśląc o środowiskach LGBT, analizowałem sobie preambułę naszej konstytucji i ona deklaruje wierność naszej kulturze chrześcijańskiej, dziedzictwu narodowemu.
Poszanowanie dla osoby ludzkiej jako takiej.
Tak, ale też mówi o przestrzeganiu praw obywatelskich i przypomina obowiązku solidarności z innymi ludźmi. Ja myślę, że powinniśmy rozpocząć debatę, szeroko zakrojoną edukację, na pewno nie piętnować tych ludzi, umożliwić im normalne funkcjonowanie, aby i oni mogli po prostu odnaleźć swoje miejsce w Polsce, być szczęśliwi.
Ja się zastanawiam, panowie, czy jest sens rozmowy nad tym, co właśnie w Konstytucji, czy w kontekście Karty Podstawowej Praw Człowieka jest już w ogóle jakby zawarte, ale zostawmy to w takim razie może na inną dyskusję. Znacie panowie obydwaj wierszyk o murzynku Bambo, który mieszka w Afryce. Myślę, że każdy z nas czytał w pustyni i w puszczy. Okazuje się, że słowo murzyn w tej chwili jest przez Radę Języka Polskiego określone jako te, które no już nie wypada go używać, nie zaleca się. No i w ogóle widzimy, że w kontekście takich obszarów, które mogą być traktowane jako dyskryminujące, także już na poziomie tym leksykalnym zaczyna się wprowadzać pewne normy. Jak to panowie skomentujecie? Czy my przypadkiem, mówię, my jako społeczeństwo nie zapędzamy się i nie próbujemy zajmować tematami, które zwykłych Polaków w ogóle nie interesują i które były dla nas normalne, tylko teraz przykłada się do nich jakąś szczególną miarę. Bardzo proszę, panie pośle.
Otóż ja bym rozróżnił dwie rzeczy i tutaj mam pewną niezgodę w stosunku nawet do inicjatywy, którą jeden z moich kolegów parlamentarnych z grupy Lewica zgłosił, żeby zakazać czytania
książki. Pan poseł Gdula, tak jest.
Tak, w pustyni i w puszczy, bo ona za sobą niesie. Otóż przestańmy być tak zwani nadwrażliwi. To, co było zapisane w książce w pustyni i w puszczy, to, co było na przykład przeminęło z wiatrem w filmie, to był obraz historyczny tamtych czasów w dużej mierze. Takie były czasy, w których żyliśmy. Także tego byłbym bardzo ostrożny z zabranianiem. Natomiast jeżeli jakieś słowo zaczyna nabierać pejoratywnego znaczenia, no to jest tutaj jest murzyn. Gdzie indziej było czerwono skóry. Gdzie indziej był białas. Jeżeli byśmy zaczęli unikać takich słów piętnujących, że murzyn to jest coś gorsze, murzyn to jest niewolnik i tak dalej. I zastąpili je innymi słowami, które będą bardziej neutralne, to ja bym to traktował po prostu jako rozwój języka, rozwój nowych stosunków społecznych, próbę wzajemnego okazywania sobie szacunku i przekonania. Wszyscy jesteśmy istotami ludzkimi. Różnimy się oczywiście między innymi kategorią, czy jesteśmy hetero, czy homoseksualni. Kategorią, czy mamy kolor skóry. No, łysi z włosami i tak dalej. Także tutaj podejdźmy do tego dużo bardziej spokojnie i przyjmijmy, jeżeli Rada Języka Polskiego jako ciało naukowe rekomenduje nie używać słowa murzyn, bo może mieć pejoratywne znaczenie, ale używać słowo czy zwrot osoby czarnoskóre Więc to jest zupełnie co innego. Ja spędziłem...
Ja się zastanawiam, panie pośle, czy to nie bardziej jeszcze uwypukla tą cechę anatomii osób, wskazując, że ma czarną skórę, czyli jeszcze bardziej uwypuklamy właśnie tę okoliczność. No,
nie, redaktorze,
nie widzi pan tutaj pewnej sprzeczności?
Gdybym ja był językoznawcem i uczestniczył w Radzie, to bym mógł się wypowiadać z punktu widzenia takiego profesjonalnego. Nie jestem, rozumiem okoliczności i jestem gotowy to po prostu zaakceptować. Tak jak zacząłem mówić, spędziłem dużo czasu w Stanach Zjednoczonych na kampusie uniwersyteckim. I to były lata 80. i muszę powiedzieć, że tam nigdy nie spotkałem się z określeniem wśród profesorów, że ktoś jest nigro. Czyli murzyn. Spotkałem się Blackskin.
Blackskin.
Natomiast nigdy nigro. I to
Arkadiusz Dąbrowski. Pytanie. W Zielonej Górze jest taka kawiarnia, która się nazywa Niger. Ja się zastanawiam, czy jej dni są policzone.
No, szanowni państwo, myślę, że faktycznie tutaj wykazujemy się pewną nadwrażliwością. Doszukujemy się czegoś, czego w zasadzie nie ma. Przywołał pan redaktor taką bajeczkę edukacyjną Juliana Tuwima, Murzynek Bambo, ale proszę zauważyć, że słowo murzyn piszemy z wielkie litery. Według mnie jest pisanie słowa wielką literą oddaje pewien taki leksykalny szacunek. No, słowo murzyn jest słowem opisowym, nie jest słowem wartościującym. To raz. I myślę, że w innych językach właśnie, na przykład w języku angielskim, to funkcjonują nazwy o wiele bardziej obraźliwe, przy których nawet jeżeli byśmy użyli takiej obraźliwej polskiej nazwy czarnów, no bo taka nazwa też funkcjonuje, no to czarno wydaje się słowem bardzo delikatnym w porównaniu z tym, jakie słowa na czarnoskórych funkcjonują w innych językach. I myślę, że no nie popadajmy w skrajność, bo czy logicznym będzie nazywanie czarnoskórego w Polsce Afroamerykaninem, bo ani z niego Afrykanin, ani Amerykanin, po prostu mieszka w Polsce. To prawda, jeżeli właśnie zaczniemy doszukiwać na siłę jakichś cech negatywnych, no to faktycznie używając je w określeniach do danej sytuacji, na przykład 100 lat za murzynami, czy tam robić za murzyna, to można by było powiedzieć, że kontekst tej wypowiedzi jest negatywny, ale samo słowo nie budzi emocji w mojej ocenie. Myślę, że po właśnie decyzji Rady powinniśmy może zwrócić taką większą uwagę w naszej codziennej edukacji dzieci i młodzieży, nie tylko w szkole, ale także w domu, ale nie dajmy się zwariować, to jest nasz język, oczywiście on ewoluuje, ale myślę, że słowo murzyn to jest po prostu normalne słowo funkcjonujące w języku polskim od dziesiątek lat.
Tak jak gej czy lesbijka, więc nie czyńmy z tego powodu jakichś szczególnych
norm i zasad. Mieliśmy w PSL-u czarnoskórego posła Johna Godsona. Właśnie przypomniała mi się taka anegdota. W 2012 roku zajął drugie albo trzecie miejsce, nie pamiętam, w konkursie Srebrne Usta w programie trzecim Polskiego Radia.
Tak.
I dostał tą nagrodę za słowa, że wspomniał sytuację w TVP, gdzie przyszedł na jakąś rozmowę poranną i wszedł do charakteryzatora. Zauważył, że pani była bardzo przerażona, więc zapytał jej, czy już to robiła z murzynem, a ona odpowiedziała, że nie, tylko z mężem. Ale widać, że po prostu też sam użył tego słowa murzyn.
Panie Arkadiuszu, frywolność się pana trzyma. Bardzo dziękuję panom za rozmowę i dyskusję w dzisiejszym Lubuskim Forum. Profesor Bogusław Liberacki, Nowa Lewica. Dziękuję, panie pośle.
Dziękuję bardzo. Przepraszam, tylko jedno wtrącenie. Niger restauracja może się tak nazywać, bo Niger to jest i państwo, i rzeka w Afryce.
Tak jest, choć ja nawiązałem do tego, o czym mówił pan w kontekście słów zasłyszanych w USA. I Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Bardzo dziękuję.
Dziękuję panu, dziękuję profesorowi.
Dziękuję.
Życzę zdrowia.
Pozdrawiamy zdrowia przede wszystkim. O pandemii za chwilę z kolejną parą gości. Tomasz Bratkowski z Konfederacji na łączach telefonicznych. Dzień dobry, czy się słyszymy?
Witam państwa, witam pana redaktora.
Jesteśmy na antenie i jest z nami również Krzysztof Grzesiowski, doradca wojewody lubuskiego. Dzień dobry, kłaniam się.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panowie, tak jak zapowiadałem przed chwilą, w tej części przede wszystkim o pierwszej rocznicy życia w pandemii, która wszystkim nam to życie skomplikowała. bodaj 4 marca dowiedzieliśmy się o pacjencie zero pochodzącym tutaj z województwa lubuskiego. No a dziś co mamy? Dziś mamy 642 przypadki w województwie lubuskim. Kurczy się liczba miejsc w szpitalach. Mamy również pewne problemy, jak wiemy, związane z innymi obszarami, bo jest i kwestia zdalnego nauczania w dalszym ciągu. Mamy ograniczone pewne płaszczyzny gospodarcze. Jak panowie podsumujecie ten rok? Rozpocznijmy od pana Krzysztofa Grzesiowskiego.
Panie redaktorze, to był bardzo trudny rok. Myślę, że kryzys w skali światowej przerósł oczekiwania osób, które miały możliwość prognozowania, jak ten wirus się rozprzestrzeni, jak to długo będzie trwało. Pandemia spowodowana wirusem SARS-CoV-2 myślę, że zmieniła i przeobraziła sytuację geopolityczną na świecie, a Polska w mojej ocenie zdała ten egzamin bardzo dobrze. Oczywistym jest, że nie wszystko udało się przewidzieć i zaradzić. Bilans pod względem zgonów jest bardzo smutny. Tak? W skali roku mamy to ponad 45 tysięcy zgonów. Chciałoby się zrobić więcej przez ten czas, żeby tych zgonów było mniej. Stąd też działania, które podejmował rząd, służyły bezpieczeństwu i zdrowiu mieszkańców. Prowadziliśmy bardzo dużo ograniczeń, które są w dalszym ciągu rozszerzane. Tak? Nie zapomnijmy, że województwo warmińsko-mazurskie, jak i obecnie pomorskie, dostało dodatkowe obostrzenia w porównaniu do reszty kraju. Również obawialiśmy się, że ten los spotka województwo lubuskie. Raport ostatni wskazuje, że w Gorzowie mamy najwięcej zakażeń. Tak? To wymaga apeli do mieszkańców, aby przestrzegali wprowadzonych obostrzeń i trzymali przede wszystkim dystans społeczny, jak i maseczki, które służą ograniczeniu rozprzestrzeniania się.
Wywołuje pan bardzo ważny temat i pytanie do Konfederacji, bo widziałem konferencję prasową bodaj kandydata na prezydenta Rzeszowa Grzegorza Brauna wspólnie z Krzysztofem Bosakiem. Obydwaj panowie uśmiechnięci, bez maseczek, robią selfie z osobami, które tam przychodzą. Pytanie, czy to tak powinno być?
W mojej ocenie jak najbardziej tak nie powinno być. Wskazania medyczne są jednoznaczne, że maseczki to chirurgiczne, jak też z większym stopniem zapobiegania przenoszenia tego wirusa, są skutecznym środkiem uniemożliwiającym czy ograniczającym przenoszenie się wirusa. Są też takie
tak
działania.
Tak mówi pan, natomiast co na ten temat odpowie Tomasz Bratkowski z Konfederacji?
Panie redaktorze, ja przede wszystkim zastanawiam się, czemu rząd, bo tutaj mój przedmówca nawiązał nas do statystyk, czemu rząd nie podał się jeszcze do dymisji i nie przyznał oficjalnie do błędu? Przecież dysponuje statystykami z całego roku 2020, z których jasno wynika, że 76 tysięcy zanotowaliśmy więcej zgonów w porównaniu z 2019. Z czego 28 tysięcy jest przyczynowanych COVID-owi. Ta liczba, nie wiadomo, czy jest prawdziwa, bo nie było przeprowadzone ani jednej sekcji, więc wierzymy na słowo. Natomiast 47 tysięcy zmarło ludzi z innych powodów. 47 do 28, łatwo zobaczyć, że to jest o raz więcej. I w tym momencie premier Morawiecki powinien przyjść na środek, odwołać z miejsca ministra zdrowia, takich ludzi jak Horman, który namawia przedsiębiorców do zmiany, przebranżowienia się produkcji maseczek albo ćwiczenia ludziom w domach. Z miejsca wyrzucić z telewizji, on nie powinien w ogóle być pokazywany w telewizji.
Panie Tomaszu, dobrze. Stanowisko Konfederacji w tej sprawie jest znane i słuchacze je każdy na swój sposób ocenia, ale zapytam pana o inną statystykę chcę pana zapytać. Eurostat podał, że w Polsce bezrobocie wynosi 3%, jest najniższe w Unii Europejskiej. Państwo bardzo często podnosicie kwestię jakby sytuacji gospodarczej przedsiębiorców, w ogóle sytuacji gospodarczej w Polsce. Tymczasem przynosimy dane, które pokazują, że Polska w czasie pandemii radzi sobie najlepiej.
Zaraz pan redaktor powie, że Polska jest miodem.
Nie, to jest wojna, natomiast pokazuje to, że w kontekście krajów europejskich radzimy sobie najlepiej.
Panie redaktorze, ja to, co mówiłem miesiąc temu, kiedy zwróciłem uwagę, że zarówno posłowie, jak i radni, którzy tutaj ze mną występują, jak i pan redaktor, pobiera co miesiąc wynagrodzenie. Natomiast jest bardzo dużo ludzi w Polsce, którzy nie mają z czego żyć. Mhm. Oni jeszcze może bazują na ostatnich resztkach oszczędności, natomiast ich jeszcze statystyki nie uwzględniają. Natomiast też musimy o nich pamiętać. Ja tu bym chciał zacytować profesora Kuta, który ostatnio w telewizji powiedział, że epidemia się nigdy nie skończy, bo wielu ludzi ma w tym interes. No i tutaj, jeżeli popatrzeć na służbę zdrowia, gdy szpital ma płacone za pacjenta covidowego 14 tysięcy, a za zawał na przykład pacjenta z zawałem 50 zł, no to chyba wiadomo, że szpitale, lekarze będą na siłę spisywać COVID i zawyżać te statystyki.
Czyli spisek, panie Tomaszu.
Panie redaktorze, to działo tak samo jak z Ochotniczą Strażą Pożarną, kiedy parę lat temu wprowadzono płacenie za wyjazdy i nagle się okazało, że w statystykach o 100% wzrosła liczba wyjazdów. Sam znam taki przypadek.
A pan pracuje w Straży Pożarnej chyba, prawda?
Tak, dlatego ten temat nie jest znany, bo tam na przykład w OSP podpalano i tak samo to...
Krzysztof Grzesiowski, jak to pan skomentuje? Pytanie do doradcy wojewody lubuskiego.
Wydaje mi się, że pan Tomasz jest zwolennikiem spiskowej teorii dziejów, ale to jest i granie z ludzkim życiem i zdrowiem. Na to nie powinniśmy dopuszczać i rząd tego nie dopuści, ponieważ nie wiem, jak pan Tomasz mógłby spojrzeć w twarz rodzinom zmarłych pacjentów i jaką miałby dla nich odpowiedź, tak? Wydaje mi się, że to jest jednoznaczny komentarz do tej
spojrzy w twarz na przykład starszej osobie, która ma problemy sercowe i lekarz jej zakazuje noszenia maseczki, a która nie została w ustawie czy w ustawie z rozporządzeniem uwzględniona, albo osobie głuchej, która ma problem z komunikacją przez to, że ma zakrytą twarz.
Tylko pytanie, panie Tomaszu, czy my mówimy o sprawach...
Albo dzieciom, które siedzą w domu i zaczynają cierpieć na depresję, bo nie chodzą do szkoły. Proszę nie być hipokrytą i nie zarzucać mi to, jak jako muszę...
Wydaje mi się, że hipokrytą to jest tylko pan, jeżeli pan nie liczy się z ludzkim życiem. Nie wydaje mi się,
proszę pana, moja mama też ma 65 lat i powiedziała wprost, że nigdy by nie pozwoliła, żeby jej syn nie miał z czego żyć.
Dobrze. Panowie, myślę, że to wszystko należy wziąć w nawias tego, że jest to sytuacja szczególna, jest to wojna. Ktoś powie, że na wojnie też się zarabia, ale nikt tej wojny nie chce.
Lekarstwo stało się gorsze od choroby, to co powiedział Wilk. Jest za dużo zgonów.
Mamy sytuację globalną w tej sytuacji, nie jest to szczególna specjalność polska i wydaje się, że na ten temat już wiele zostało powiedziane, ale dobrze, każdy z panów reprezentuje inne stanowisko. Wiemy również, że w Polskim Radio to stanowisko jest związane z ochroną zdrowia i tutaj nic nowego nie wymyślimy, ale tak jak powiedziałem, jest to program, w którym nawet takie słowa, które kwestionują kwestie pandemii, mogą paść. Teraz chcę panów zapytać o sytuację w Parlamencie Europejskim. No przed chwilą gościliśmy, ale akurat o tym nie rozmawialiśmy z posłem Bogusławem Liberackim. TSUE podważa kwestie dotyczące wymiaru sprawiedliwości w Polsce, reformy wymiaru sprawiedliwości. Komu zależy na tym, żeby utrzymywać poziom pewnego napięcia między Polską a instytucjami unijnymi w kontekście wymiaru sprawiedliwości właśnie tych reform, które są przeprowadzone? Tomasz Bratkowski.
Panie redaktorze, przede wszystkim ja nie rozumiem zdziwienia w ogóle w tej sprawie, że Unia Europejska miesza się w sprawy Polski, szczególnie po stronie PiS-u. No przecież to ich prezydent Lech Kaczyński podpisywał traktat lizboński, gdzie zgadzał się na to, że będzie tworzony Związek Socjalistycznych Republik Europejskich, bo Unią Europejską przecież w większości rządzą socjaliści, i że wszędzie dochodziło do takich sytuacji, gdzie Unia będzie się mieszała w sprawy wewnętrzne poszczególnych krajów, więc nie rozumiem zdziwienia. Sami się na to zgodziliśmy. Konfederacja od początku protestowała, żeby tego traktatu nie podpisywać, bo będzie to powodowało tarcia i trudności właśnie w relacjach z Unią Europejską. No to jest pytanie teraz do przedstawicieli PiS-u, dlaczego oni w tym kierunku poszli i czemu prezydent Kaczyński to podpisał, tak?
Grzegorz Przepraszam, Krzysztof Grzesiowski. Bardzo proszę, panie, pana doradcę.
Tak, panie redaktorze, no jesteśmy członkami Unii Europejskiej i jest to fakt. Weszliśmy do Unii Europejskiej, przyniosło to wiele korzyści i to też jest fakt. Kwestia suwerenności, jesteśmy państwem suwerennym. Mamy pewne kompetencje przekazane do instytucji unijnych. Jest to oczywisty element, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, ale sfera wymiaru sprawiedliwości należy do wyłącznej kompetencji państw członkowskich. I ostatni wyrok TSUE, jeżeli dobrze się wczytamy, to on nie stwierdził, że nasze nowelizacje naruszają. Powiedział, że jest to ocena, czy ostatnie nowelizacje wymiaru sprawiedliwości dotyczące, tutaj chodzi o Krajową Radę Sądownictwa, naruszają normy unijne czy prawo europejskie, należy do oceny sądów krajowych. Wskazał, że może tylko ta zmiana naruszać, ale nie jest to orzeczenie stwierdzające naruszenie prawa Unii Europejskiej. Ta kompetencja została w wyroku wskazana, że będzie należała do oceny przez sąd krajowy, czyli Naczelny Sąd Administracyjny. W Polsce mamy jednoznaczne stanowisko doktryny, jak i przepisy naszej konstytucji. Nadrzędnym prawem jest nasza konstytucja i ona ma pierwszeństwo przed normami również europejskimi. Pan premier Mateusz Morawiecki zapowiedział skierowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego i to ewentualne orzeczenie powinno przeciąć wszelką dyskusję.
No to czekamy w takim razie na to rozstrzygnięcie i bieg wypadków, bo chyba zgodzicie się panowie, że jeszcze będziemy świadkami podobnych sytuacji. Stąd moje pytanie, w sumie żaden z panów nie odpowiedział, komu zależy na tym, żeby tutaj grzać ten temat i te relacje, powiedzmy sobie, które byłyby w jakimś sensie napięte.
To nie musi komuś zależeć, po prostu są dwa zdania na temat, z jednej strony polskiego rządu, z drugiej przedstawicieli Unii Europejskiej, po prostu każdy dąży do swojego, tak? Sami pozwoliliśmy na to, żeby Unia się aż tak mocno zmieszała w sprawy wewnętrzne. Proszę pamiętać, że jak było referendum w sprawie wstąpienia do Unii, to my przystępowaliśmy do zupełnie innej Unii Europejskiej, niż do która jest aktualnie. Podpisanie traktatu lizbońskiego powinno też być po jakimś referendum.
Musimy kończyć, panie Tomaszu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Tomasz Bratkowski, Konfederacja. Kłaniam się oraz pan Krzysztof Grzesiowski, doradca wojewody lubuskiego. Bardzo dziękuję, panie Krzysztof.
Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu. Do widzenia.
Janusz Życzkowski, dziękuję za uwagę i wszystkim gościom dzisiejszego lubuskiego forum Polskiego Radia Zachód. Program zrealizował Andrzej Pijanowski, a już za dosłownie kilka sekund wiadomości Polskiego Radia Zachód.